Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Jedenastego marca na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Mówić będziemy o spotkaniu Jana Pawła II z biskupami Tanzanii. Rano w poliklinice Gemelli sprawowali oni z papieżem Eucharystię. Najnowsza książka Ojca Świętego, Pamięć i Tożsamość, jest od dziś dostępna w polskich księgarniach. Jej fragmenty na naszej antenie zaprezentują aktorzy Gliwickiego Teatru A. Rozpocznijmy rozważaniem eucharystycznym w opracowaniu księdza Marka Starowiejskiego.
Święty Jan Chryzostom, wielki pisarz grecki, doktor Kościoła, IV wiek. Przystępując do ołtarza: pomyśl, człowiecze, co to za ofiara, w której masz uczestniczyć, co to za uczta, do której masz się zbliżyć. Zważ, że to ty, proch i pył, przyjmujesz krew i ciało Chrystusa. Gdyby was cesarz zaprosił na ucztę, siedzielibyście tam w strachu, przyniesione pokarmy bralibyście ze czcią i milczeniem. Tu wzywa was Bóg do swego stołu, przynosząc swego Syna. Aniołowie niebiescy stają obok ze czcią i bojaźnią. Cherubini zasłaniają sobie twarze. Z drżeniem wołają serafini: święty, święty, święty jest Pan. A ty z roztargnieniem i hałasem śmiesz przystępować do tej duchowej uczty? Czy nie zdajesz sobie sprawy, że w tej chwili winna panować całkowita cisza, pełne skupienie i pokój, a nie gniew, zgiełki, rozproszenie? Wszystko to brudzi ducha uczestniczącego w uczcie. Jak możemy spodziewać się od Boga przebaczenia, jeśli po tylu grzechach, nawet w chwili zbliżania się do świętej uczty, nie jesteśmy wolni od namiętności? Cóż większe naduczestniczenie w tych tajemnicach? Lecz co nas popycha, że tak prędko zapominamy o duszy i jej sprawach, a biegniemy do tego, co dotyczy tylko ciała? Nie rozpalajmy, proszę was i zaklinam, gniewu Bożego. To, co tu otrzymujemy, jest lekarstwem na rany, niewyczerpanym bogactwem, środkiem do zdobycia niebieskiego królestwa. Przystępujmy tu z drżeniem, czyńmy dzięki, upokórzmy się, wyznając grzechy, opłakujmy naszą nędzę i wytrwale zwracajmy się do Boga w modlitwie. Oczyściwszy najpierw swe sumienia, przystępujmy w skupieniu i skromności. Zbliżamy się wszak do świętego Króla. A gdyśmy już przyjęli święty i niepokalany pokarm ofiarny, ze czcią go całujmy, pełni miłości obejmujmy i serce swe zapalmy, byśmy przystępowali nie na sąd i potępienie, lecz by nam pomógł do zbawienia duszy, miłości i cnoty, pojednania z Bogiem, trwałego pokoju, uczestnictwa w niezliczonych dobrach, abyśmy się nimi uświęcili i bliźnich zbudowali.
Przechodzimy do aktualności.
Troska o rodzinę, kapłanów i dobro wspólne mieszkańców wschodniej Afryki to główne tematy papieskiego przesłania do biskupów Tanzanii. Odbywają oni wizytę ad limina apostolorum. Rano sprawowali wraz z Ojcem Świętym Eucharystię w klinice Gemelli. W przekazanym hierarchom przesłaniu Jan Paweł II zapewnił, że w ich intencji ofiaruje swe modlitwy i cierpienie.
Ojciec Święty zachęcił biskupów Tanzanii, by budowali kościół w swej ojczyźnie jako Bożą rodzinę. Zdecydowanie skrytykował praktykę wiązania programów pomocy gospodarczej z upowszechnianiem sterylizacji i antykoncepcji. Są one zniewagą wobec godności osoby i rodziny oraz podważają autentyczne chrześcijańskie pojmowanie natury i celów małżeństwa, stwierdził papież. Upowszechnianie prawdziwych wartości rodzinnych jest szczególnie pilne w obliczu plagi AIDS. Wierność w małżeństwie i wstrzemięźliwość poza nim to jedyne pewne sposoby ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania się epidemii, podkreślił Jan Paweł II. Polecił zarazem pasterzom kościoła w Tanzanii, aby otaczali szczególną troską dzieci osierocone na skutek tej straszliwej choroby.
Papież podkreślił rolę formacji duchowej i intelektualnej kapłanów. Zwrócił uwagę na znaczenie współpracy z władzami państwowymi w zwalczaniu ubóstwa i rozwoju szkolnictwa. Zachęcił społeczeństwo Tanzanii, aby nadal okazywało gościnność dla uchodźców z obszarów dotkniętych konfliktami. Mianem szczególnego wyzwania określił Ojciec Święty utrzymywanie i umacnianie nacechowanych szacunkiem relacji ze wspólnotą muzułmańską. Islam wyznaje 1/3 ludności kontynentalnej i 99% mieszkańców archipelagu zanzibarskiego. Poważne zaangażowanie w dialog międzyreligijny i stanowcza wola współpracy w rozwiązywaniu problemów społecznych i gospodarczych kraju będzie dla innych narodów doskonałym przykładem zgody, która powinna zawsze istnieć między różnymi grupami etnicznymi i religijnymi, czytamy w papieskim przesłaniu do biskupów Tanzanii.
Książka Jana Pawła II Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci jest od dziś dostępna na terenie ponad 400 księgarni w całej Polsce. Pierwsze sygnały świadczą o bardzo wysokim poziomie sprzedaży i zapowiadają, że stanie się ona prawdziwym bestsellerem. Dlatego też wydawnictwo Znak podjęło decyzję o podniesieniu nakładu papieskiej książki. Obecnie wraz z dodrukami wynosi on 600 tysięcy egzemplarzy. O książce Pamięć i tożsamość z Henrykiem Woźniakowskim z wydawnictwa Znak rozmawia ojciec Stanisław Tasiemski.
Czy ta książka jest poświęcona głównie przeszłości, czy też ma jakąś wymowę ważną dla dzisiejszego czytelnika?
Oczywiście, że ma wymowę bardzo ważną dla dzisiejszego czytelnika i także dla przyszłego czytelnika. Ja mam nadzieję, że to jest książka, która wejdzie do jakiegoś kanonu lektur i będzie czytana przez lata. To jest książka, która sięga w przeszłość, czerpie z przeszłości w tym wymiarze historycznym, dlatego że ona ma także wymiar teologiczny, bardzo ważny swój. Ona się zwraca ku przeszłości, ponieważ punktem wyjścia są rozważania na temat zła XX wieku, ale to pytanie o zło jest cały czas stawiane w kontekście dobra. Czy jest jakieś dobro, które stanowi granicę wyznaczoną temu właśnie złu? Czy z tego zła wypływa rzeczywiście jakieś dobro? Tak jak u tego cytowanego zresztą przez Ojca Świętego diabła goteańskiego z Fausta, który chce zła, a jednak ostatecznym wynikiem jest dobro. Więc z tych strasznych okropności, które znamy, jaka płynie nie tylko nauka, ale czy z nich wypływa jakiś bodziec dla uruchomienia pokładów dobra w człowieku pojedynczym i w człowieku zbiorowym. I ostatecznie konkluzja jest zwrócona ku przyszłości, dlatego że to zło wywołuje reakcję i wywołuje także dobro i może być przezwyciężone tylko przez dobro. Prawda? Ojciec Święty do tego kilkakrotnie wraca. Tylko właśnie zło dobrem zwyciężej. Ostatecznie przebaczenie i ostatecznie odkupienie. Prawda? Odkupienie, w którym w jakimś sensie człowiek poprzez ofiarę swojego cierpienia także uczestniczy. To jest ten horyzont wyznaczony złu i to jest ten horyzont z drugiej strony właśnie dobra, ku któremu człowiek zmierza po tych wszystkich strasznych doświadczeniach. I to jest horyzont oczywiście i dzisiejszy, i horyzont przyszły, bo to jest cały czas wezwanie, które na nas czeka i które nas zobowiązuje.
Jan Paweł II sam był ofiarą totalitaryzmu, ale także i tej ręki, która by wymierzyła przeciwko niemu pistolet. Czy także co do tego Ojciec Święty nawiązuje?
Tak, ten zamach słynny Ali Akczy, on jest szczegółowo omówiony w takim najbardziej osobistym fragmencie tej książki, to znaczy w rozmowie, w której również uczestniczy ksiądz arcybiskup, no wtedy jeszcze nie arcybiskup, Stanisław Dziwisz, i to jest jak gdyby dwugłos tych dwóch osób, Ojca Świętego i księdza Stanisława Dziwisza, na temat zamachu i na temat tego doświadczenia. Ojciec Święty mówi to wprost i zresztą mówił to przecież nieraz, to też nie jest rzecz nowa, tylko mówi to tutaj z taką siłą, która jest bardzo przekonująca, że była w tym też jakiś opatrznościowy znak. Z jednej strony właśnie to zło, a z drugiej strony, że jakaś ręka tę kulę jednak prowadziła, że ta kula ominęła, przeszła przez ciało Ojca Świętego, że jednak pozwoliła mu przeżyć, że gdzieś Matka Boska była przy tym i to jest takie najdobitniejsze może świadectwo zawarte w tej książce, tego, co się przez tę książkę cały czas przewija, to znaczy tego poczucia, że no po prostu człowiek znajduje się w rękach opatrzności.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był pan Henryk Woźniakowski, prezes Zarządu Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak.
Papieska książka Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci stała się już bestsellerem w kilku europejskich krajach, między innymi we Włoszech i Hiszpanii. Jej fragmenty czytają aktorzy Gliwickiego Teatru A, Mariusz Kozubek i Magdalena Kocur.
Nauka z najnowszej historii. Ojciec Święty był naocznym świadkiem długiego i trudnego okresu w historii Polski i krajów byłego bloku wschodniego. Jaką naukę według waszej świątobliwości możemy wynieść z doświadczeń jego kraju rodzinnego, a w szczególności z doświadczeń Kościoła w Polsce w tym okresie? Jan Paweł II. 50 lat zmagań z totalitaryzmem stanowi okres niepozbawiony znaczenia opatrznościowego. Wyrażała się w nich społeczna potrzeba samoobrony przed zniewoleniem całego narodu. Chodziło o samoobronę, która działała nie tylko w perspektywie negatywnej. Społeczeństwo nie tylko odrzucało hitleryzm jako system zmierzający do zniszczenia Polski, a z kolei komunizm jako system narzucony ze wschodu, ale w swym oporze trzymało się wartości o wielkiej, pozytywnej treści. Chcę powiedzieć, że nie chodziło o zwyczajne odrzucenie tamtych wrogich systemów. W owych czasach było to odzyskiwanie i potwierdzanie fundamentalnych wartości, jakimi społeczeństwo żyło i jakim pragnęło pozostać wierne. Odnoszę się tu zarówno do stosunkowo krótkiego okresu okupacji niemieckiej, jak i do 40 z górą lat panowania komunistycznego w czasach Polski Ludowej. Czy proces ten był pogłębiony? Czy był to proces w pewnej mierze instynktowny? Być może, że w wielu wypadkach przejawiał raczej charakter instynktowny. Polacy swoim sprzeciwem wyrażali nie tyle jakiś wybór oparty na motywach teoretycznych, ile po prostu to, że nie mogą się nie sprzeciwiać. Była to sprawa jakiegoś instynktu czy intuicji, chociaż sprzyjało to również procesom pogłębiania świadomości wartości religijnych i ideałów społecznych, stanowiących fundament tego odrzucenia na skalę nieznaną nigdy przedtem w dziejach Polski. Pragnę przytoczyć tutaj rozmowę, jaką miałem podczas studiów w Rzymie z jednym z moich kolegów z kolegium, Flamandem z Belgii. W naszej rozmowie zeszliśmy na temat sytuacji, jaka ukształtowała się w Europie po zakończeniu II wojny światowej. Mój kolega powiedział mniej więcej tak. Pan Bóg dopuścił, że doświadczenie tego zła, jakim jest komunizm, spadło na was. A dlaczego tak dopuścił? I sam dał odpowiedź, którą uważam za znamienną. Nam na Zachodzie zostało to oszczędzone. Być może dlatego, że my na Zachodzie Europy byśmy nie wytrzymali podobnej próby, a wy wytrzymacie. To zdanie młodego Flamanda wyryło się w mej pamięci. Często do niego powracam myślą i coraz wyraźniej widzę, że te słowa zawierały pewną diagnozę. Jeżeli z jednej strony Zachód wciąż daje świadectwo działania ewangelicznego zaczynu, to równocześnie z drugiej nie mniej mocne są prądy antyewangelizacji. Godzi ona w same podstawy ludzkiej moralności, godzi w rodzinę i propaguje moralny permisywizm. Rozwody, wolną miłość, przerywanie ciąży, antykoncepcję, walkę z życiem na etapie poczęcia, a także na etapie schyłku, manipulację życiem. Program ten jest wspierany olbrzymimi środkami finansowymi nie tylko w poszczególnych społeczeństwach, ale także w skali światowej. Czego możemy się więc nauczyć z tych lat zdominowanych przez ideologię zła i walkę z nimi? Myślę, że musimy się nauczyć przede wszystkim sięgania do korzeni. Tylko wtedy zło wyrządzone przez faszyzm czy komunizm może nas w jakimś sensie ubogacać. Może nas prowadzić do dobra, a to niewątpliwie jest program chrześcijański. Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj, pisze święty Paweł.
Pojęcie narodu. Patriotyzm jako poczucie przywiązania do narodu i do ojczyzny nie może przeradzać się w nacjonalizm. Jego słuszne rozumienie zależy od tego, co obejmujemy pojęciem narodu. Jak więc rozumieć trzeba naród, ku któremu kieruje się człowiek w postawie patriotyzmu? Jan Paweł II. Jeżeli przyjrzeć się uważnie obu terminom, istnieje ścisła łączność znaczeniowa pomiędzy ojczyzną i narodem. W języku polskim, ale nie tylko, termin naród pochodzi od ród, ojczyzna, natomiast ma swe korzenie w słowie ojciec. Ojciec jest tym, który wraz z matką daje życie nowej istocie ludzkiej. Ze zrodzeniem przez ojca i matkę wiąże się pojęcie ojcowizny, które stanowi tło dla terminu ojczyzna. Ojcowizna, a w dalszym ciągu ojczyzna, są więc treściowo ściśle związane z rodzeniem. Również słowo naród z punktu widzenia etymologii jest związane z rodzeniem. Po tych wstępnych uwagach na temat narodu trzeba i w tej dziedzinie wrócić do Pisma Świętego. Zawiera ono bowiem elementy prawdziwej teologii narodu. Odnosi się to naprzód do Izraela. Stary Testament ukazuje genealogię tego narodu, który został wybrany przez Boga jako Jego lud. Posłannictwo Izraela trzeba określić jako mesjańskie właśnie dlatego, że z tego narodu miał się narodzić Mesjasz, pomazaniec pański. Tajemnica wcielenia, fundament Kościoła, należy do teologii narodu. Wcielając się bowiem, czyli stając się człowiekiem, współistotny Ojcu Syn, Słowo Przedwieczne, dał początek rodzeniu w innym porządku. Było to rodzenie się z Ducha Świętego. Owocem tego rodzenia jest nasze nadprzyrodzone synostwo, synostwo przybrane. Nie chodzi tutaj o narodzenie z ciała, jak mówi święty Jan. Tu nie chodzi o narodzenie ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga. Jak wiadomo, od czasów II Soboru Watykańskiego szeroko przyjęła się formuła ludu Bożego. Sobór, mówiąc w Lumen Gentium o ludzie Bożym, niewątpliwie odnosi się do tych, którzy z Boga się narodzili przez łaskę Zbawiciela, wcielonego Syna Bożego, który umarł i zmartwychwstał dla zbawienia ludzkości. Tajemnica wcielenia należy także do historii Izraela, chociaż równocześnie wprowadza nas ona już w dzieje nowego Izraela, czyli ludu nowego przymierza. Do nowego ludu Bożego powołani są wszyscy ludzie, wśród wszystkich zatem narodów ziemi zakorzeniony jest jeden lud Boży, skoro ze wszystkich narodów przybiera swoich obywateli, obywateli królestwa o charakterze nieziemskim, lecz niebieskim. Mówiąc inaczej, oznacza to, że historia wszystkich narodów niesie w sobie wezwanie, by przejść w historię zbawienia. Chrystus bowiem przyszedł na świat, ażeby przynieść zbawienie wszystkim ludziom. Kościół, lud Boży zbudowany na nowym przymierzu, jest nowym Izraelem i jawi się jako ten, który posiada charakter uniwersalny. Każdy naród ma takie samo prawo do obecności w nim.
Fragmenty książki Jana Pawła II Pamięć i tożsamość czytali Mariusz Kozubek i Magdalena Kocur. Dziękując Państwu za uwagę, przypominam, że najnowsza papieska książka jest już w sprzedaży. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.